Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i no cóż, ostatni raz, kiedy mówiliśmy o pewnym wirusie, który wpływał na wyniki box-office'u na przykład w Chinach, no to gadaliśmy sobie o tym, no, że kina w Chinach się zamykają i że bardzo namacalnie to wpływa na to, jak na plany wytwórni, na to, jak filmy aktualnie sobie radzą w Chinach. No i teraz spotykamy się po jakimś czasie. I tak się składa, że spotykam się też w dniu, w którym oficjalnie ogłoszono, że także w Polsce kina zostaną zamknięte. Tym razem przykaz poszedł z góry, nie? I od jutra kina, ale też oczywiście szkoły, uczelnie, innego rodzaju placówki również będą zamknięte. No, więc porozmawiamy sobie dzisiaj, to byłby standardowy odcinek Box Office, przeglądu Box Office, no ale w związku z oczywiście ze staną sytuacją pogadamy sobie też o tym, jak to wpłynie na wyniki finansowe. Nie będziemy oczywiście gadać o samym wirusie jakoś bardzo tutaj dogłębnie, bo no, nie tego rodzaju jest to audycja, natomiast no, nie da się ukryć, że jest to sytuacja, która niewątpliwie wpływa na wiele branż, w tym także branżę rozrywkową i także w znaczącym stopniu na polską tutaj część, nie? Bo mamy nie tylko zamknięcie kin, ale też niektóre filmy odwołały swoje premiery i o tym sobie za chwilę pomówimy. To może zanim przejdziemy do tego straszniejszego tematu może, to pomówimy o... To ta standardowa może część, tak? Pogadamy sobie o tych premierach, które ostatnio się w kinach pojawiły, szczególnie w USA. Zacznijmy w takim razie od Onward, naprzód. Tak się, tak jest polski tytuł? Ja, chyba tak.
Gdzie jest stary?
który miał swoją premierę w USA. I u nas też chyba, bo już były te kontrowersje związane z pewnym tłumaczeniem. W każdym razie, no ja się nie wybierałem, czekam na w tym wypadku czekam na wersję z oryginalną ścieżką, no bo nic, szczerze mówiąc, mnie jakoś nie fascynuje w tym filmie. I jeśli już miałem za coś go oglądać, to głównie za głosy aktorów, których lubię, więc no nie widzę sensu, żeby iść na polską wersję. Ale jestem szczerze mówiąc zaskoczony, jak niski wynik ten film zanotował. I jasne, oczywiście mamy tutaj całą sytuację związaną z koronawirusem, która na pewno wpłynęła znacząco też i na tę premierę. Ale wciąż mimo wszystko spodziewałem się, że ten film zrobi znacznie więcej. W tym momencie, zanotował otwarcie na poziomie 39 milionów dolarów, co nie jest dużo na film Pixara. W zasadzie jest to bardzo mało. Szczególnie z taką obsadą, nie? Jakby ja się spodziewam, że ten film będzie tutaj aspirował, wiesz, do miliarda box office na koniec, tak, biorąc pod uwagę, wiesz, Chrisa Pratta, Toma Hollanda. Tak. I wiesz, sam setting wydawał się taki bardzo, no, inkluzywny, nie? W zasadzie, że to jest na tyle proste, że nikogo nie odrzuci, nie? A jednocześnie marka Pixar sprawi, że i tak ludzie pójdą do kin. No ale otwarcie jest niskie w tym momencie, a nagrywamy ten materiał w środę, jest 70 milionów dolarów na całym świecie. No i jasne, tego typu filmy zwykle miewają długie nogi, ale przy, powiedzmy, pogarszającej się sytuacji na świecie, no to raczej nie ma, raczej mniej ludzi będzie trafiać do kin niż więcej, wiadomo, nie? A w Polsce już w ogóle.
Zanim ktoś powie o, jeszcze jest jakby jedna rzecz składowa, która wcale nie jest według mnie składowa, czyli ten bojkot może, o którym słyszeliście od doskonałej organizacji amerykańskiej One Million Moms, które miały niby bojkotować ten film. Jeżeli ten bojkot miałby cokolwiek, zwykle takie bojkoty to powodują, że więcej ludzi idzie na film, ale jeśli ten bojkot miałby jakikolwiek wpływ, to on dopiero co się pojawił, a mówimy tu o otwarciu. Na otwarciu jakby nikt jeszcze tego nie mówił, nawet do większości osób nie dotarł ten cały motyw, że w filmie pojawia się w ogóle jakikolwiek motyw LGBT. Więc jakby to nie ma żadnego wpływu. I wydaje mi się, że no tutaj ciężko jakby szukać innego winnego. To jest prawdopodobnie przyczyna koronawirusa. Będziemy mieli pewność, jak zobaczymy inne otwarcia. Zobaczymy, jak się Mulan otworzy w Stanach. Wtedy będziemy wiedzieli już na pewno, czy
to jest dobre porównanie, bo też ta sama publika, nie?
Dokładnie, czy te rzeczy lecą w dół, ale na razie no ja nie widzę tu. Recenzje ma dobre, film jest traktowany o dwóch braciach, którzy chcą ponowić więź ze swoim ojcem. No ciężko o bardziej inkluzywny, prorodzinny film w tym momencie, gdzie pójdą rodzice z dziećmi niż to. Tak jak mówisz, Pixar, Disney... Nie ma konkurencji jakoś dużej w tym momencie. Była duża przerwa od ostatniego momentu, kiedy rodziny z dziećmi mogły pójść w kinie. Wszystko jest za tym filmem, żeby on zarobił duże pieniądze. Więc jeżeli coś ma spowodować, no to według mnie jest to koronawirus. I w tym momencie otwarcie było już niższe niż zakładano. I tak zakładano je na 50 milionów. Ale jest teraz duży problem z szacunkami otwarć, o którym zaraz pogadamy. I w najbliższym czasie one będą bardzo niedokładne. Ja na tą chwilę mówię, nie widzę innego powodu i ten film niestety będzie się borykał, bo w wielu krajach, w tym w Polsce, o czym pogadamy w dalszej części materiału, kina są zamykane, więc to nie jest tak, że ten film ma spore miejsce do nadrabiania.
Tak, no samo to, że mamy film Disneya, Pixara z dużą kampanią, z znanymi tutaj twarzami, znanymi głosami, może nie twarzami, który powinien otworzyć się przy dobrym wyniku i otwiera się gorzej niż Sonic, nie? No to jest z całym szacunkiem tutaj do wyniku Sonica, ale mimo wszystko no mówimy tutaj o Pixarze. To wydaje mi się, że świadczy jasno, jak duży wpływ ma mimo wszystko sytuacja na świecie, nie? Szczególnie, że gdy mówimy o filmie właśnie, na którym powinny iść przede wszystkim rodziny z dziećmi, nie? Jeszcze wyobrażasz sobie, że pojedyncze osoby się spokojnie wymkną do kina, będą ostrożne i tak dalej, ale no trudno sobie wyobrazić, żeby rodzina z dziećmi po prostu znając sytuację i jakby no obawiając się siłą rzeczy o swojej pociechy, no wybrała się z całą rodziną do kina, tak. Gdzie mimo wszystko, pewnie do tego jeszcze będziemy nawiązywać, ale no kina są jednymi z najgorszych miejsc dla właśnie rozprzestrzeniania się tego typu...
Tak, że ktoś kichnie na sali i generalnie masz w tym momencie zarazki, które, jak to ostatnio widziałem, badania do 5 minut w powietrzu koronawirus jest w stanie się utrzymywać, zanim nie musi się osiąść na czas.
Ale nawet pomijając to przecież trzymasz te ręce cały czas na tych, na tych wiadomo co chodzi, podramiennikach, nie? Gdzie tam przewija się cała masa ludzi, masa ludzi się tam rozbiera i rzuca ubraniami, ludzie tam jedzą, piją i tak dalej, no wiadomo, że to jest a nie mówiąc już o tym, że to jest po prostu skupisko ludzi na bardzo małej przestrzeni.
Dokładnie.
No? Więc to zaraz sobie pomówimy jeszcze o tym zamykaniu kina, ale mam wrażenie, że to ma duże znaczenie. I w tym kontekście w ogóle troszkę skaczę tutaj, chyba że chcesz jeszcze coś dodać odnośnie Onward.
No tylko tyle, że ten film będzie miał po prostu problem i jak stawiałem, że może być w którymś przeglądzie box office, że może być jednym z trzech najlepiej zarabiających filmów w roku, to w tym momencie nie chcę mówić, że nie ma na to szans, bo zobaczymy, co będzie dalej, szczerze mówiąc, nikt tego nie wie, ale zakładając, że dobra, w cieplejszych dni ten koronawirus uda się trochę opanować, trochę przygaśnie i sezon blockbusterowy, będą kina na nowo otwarte, Onward niestety z biegiem okoliczności odpadł z tego kompletnie biegu.
Tak, i to w zasadzie tylko i wyłącznie przez fakt, że no miał swoją premierę w tym czasie, nie? I najwyraźniej było za późno, żeby ją przełożyć, odwołać. No i w tym kontekście decyzja, która odbiła się echem mimo wszystko na świecie, czy dotycząca przełożenia No Time to Die, nowego filmu z Jamesem Bondem, wydaje się tym bardziej słuszna, nie, w tym momencie, no bo biorąc pod uwagę, jak dużo najpewniej straciło Onward w tym wypadku, podejrzewam, że James Bond może nie aż w tak dużym stopniu, bo tam wiadomo, no to nie jest film dla rodzin z dziećmi, ale mimo wszystko wydaje mi się, że mając premierę troszkę później, też podejrzewam, że miałoby to ogromne znaczenie dla tego
filmu. Tylko to, że nie jest dla rodzin z dziećmi, może być nawet ważniejsze, bo chciałbym przypomnieć, że śmiertelność koronawirusa w przypadku dzieci jest drastycznie niska. Jak dobrze pamiętam, do 9 roku życia, przynajmniej z ostatnich danych, jakie potrzebnie odnotowano, absolutnie żadnego zgonu, a później nawet gdzieś tam do 30-40 roku życia, to waha się w granicach 0,2%. To naprawdę nie jest duża śmiertelność. Natomiast w przypadku osób starszych, już po 60, no to ten procencik mocno skacze.
A nikt inny na Bonda nie chodzi.
A chodzi o to, że Bond jest, jakby nie patrzeć,
jasne,
w dużej mierze dla ludzi, którzy oglądają to od czasów Seana Connery'ego jeszcze. Więc jakby patrzeć, demografia bondowska jest dużo bardziej zagrożona koronawirusem niż demografia Onward siłą rzeczy. Więc ten ruch jest jak najbardziej wskazany w tym momencie, żeby tę premierę przełożyć.
No, wiesz, z drugiej strony, jeśli ktoś przede wszystkim powinien siedzieć w domu, no to dzieciaki, w związku z tym, że no, bardzo dobrze przenoszą tego wirusa i niestety, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się choroby, no to tutaj już no, im młodsi, powiedzmy, tutaj nosiciele, tym większa szansa, że to się będzie rozprzestrzeniało. I to jest w ogóle ciekawe w tym kontekście, że wytwórnie w tym momencie i dystrybutorzy i tak dalej stracą kupę pieniędzy na tym przełożeniu, nie? No bo to będzie w zasadzie oznaczało no, zaczęcie kampanii promocyjnej od nowa, nie? No bo to jest tak duży okres, przesunięto w tym momencie premiery na 25 listopada, więc no, do tego czasu w zasadzie trzeba będzie to rozkręcać od nowa, co oznacza, że praktycznie trzeba będzie wydać, nie wiem, z 50 milionów dolarów przynajmniej na start tego wszystkiego od nowa, a już kampania się zaczęła przecież, nie? Już wydano kupę pieniędzy na to. Daniel Craig miał się zaplanować miał zaplanowany występ w Saturday Night Live i wiesz, wszystko się kręciło wokół tego, że ten film miał być tutaj. Przesunięcie go na listopad sprawi, że studio straci sporo pieniędzy, ale wygląda na to, że najwyraźniej obliczyli sobie, że to i tak im się, i tak będzie to lepsze rozwiązanie niż stracenie dużej części zysku. Przede wszystkim w tym momencie, no bo kina w USA jeszcze póki co są otwarte.
Jak długo?
No właśnie, jak długo, nie? No ale załóżmy, na razie są otwarte. Ale no są jeszcze oczywiście te rynki poza USA, które, no, z których ogromny procent mimo wszystko zysków powinien płynąć. W wielu krajach już są, albo już były zamknięte, albo teraz się zamykają, więc podejrzewam, że te 50 milionów dolarów to w tym momencie jest wciąż kropla w morzu tego, ile mogliby stracić, gdyby ten film miał swoją premierę.
Tylko jeszcze cały problem z tym, że nie wiemy, jakie inne filmy będą przekładane, a chyba nie będziemy na tyle naiwni, sądząc, że nic więcej nie zostanie przełożone przy obecnym rozwoju sytuacji. I rozmawialiśmy, kiedy mówiliśmy tylko w kontekście Chin, o tym, jak to wygląda kaskadowo, kiedy przełożysz film, potem jest ich rodzima produkcja, która ma pierwszeństwo i tak dalej. No, popatrzmy na zachodnie rynki. To też tak działa. Kalendarze premier są ustalone zwykle na wiele lat przed. Nie bez powodu dostajemy na przykład od Disneya często kalendarz premier, gdzie dalej mamy tam Untitled Marvel Movie 1, Untitled Marvel Movie 2, ale to znaczy, że oni ten slocik już zajmują. Więc już my może jeszcze jako, nie wiem, ogólnie pojęta prasa nie dostajemy informacji, jaki to film, ale wiemy, że w tym miejscu jest ten film i co ważniejsze, inne studia też wiedzą, że okej, tu będzie Marvel, to może nie walmy naszego wielkiego blockbustera obok, bo nas zjedzą, więc przesuńmy to gdzie indziej. Jeżeli zaczynamy przesuwać jednego Bonda, to jeszcze jest pół biedy. Jak zaczniemy kaskadowo to przesuwać, to nagle się okaże, że to się robi pełne i wtedy trzeba podejmować ciężkie decyzje, czy chcemy ze sobą konkurować. I ten efekt od spadania box-office'owy może mieć ogromne skutki długofalowe. No najpierw te firmy zaczną się cisnąć, no bo co, przełożysz na ten, to co kolejny też przełożysz, ale już w następnym roku też masz zajęty grafik. Tak jak mówię, na parę lat do przodu. Więc w tym momencie, okej, jakoś zaczynasz je ściskać w jednym terminie, no bo nie ma innego wyjścia. Siłą rzeczy dzielisz pieniądze ludzi, którzy nie mogą pójść na wszystko i muszą decydować. Do tego dochodzi inny ekonomiczny problem, który cały czas nam grozi, gdzie w wielu krajach, czyli która może po prostu rypnąć recesja, która jakby nie patrzeć może być bardzo powiązana z tym, że jeżeli będą zamknięte miejsca pracy, ludzie nie będą chodzić do pracy, będzie problem z zarobkami, jak zaczniemy ekonomię, całą gospodarkę stawiać na nogi, to ludzie nie będą w pierwszej kolejności myśleć o tym, żeby pójść i bawić się w kinie i wydawać kasę na rozrywkę, skoro trochę będą pod kreską po całej tej akcji. Więc znowu, mniej ludzi będzie chciało wydawać kasę na rozrywkę, a tej rozrywki będzie więcej, bo będzie upchnięta i to naprawdę może mieć ten efekt bardzo domino, który spowoduje, że przez rok, dwa, trzy najbliższy będziemy widzieć znacznie niższe wyniki w box office.
A jednocześnie wytwórnie będą podejmować, być może będą podejmować nerwowe kroki, bo mówmy się, w tym momencie mówimy tylko o filmach, które są, wiesz, przekładane, albo nie mogą mieć swojej premiery, albo same kina są zamykane, no ale ta epidemia w tym momencie też wpływa na produkcję, rzeczy, które są teraz produkowane, nie? Z jednej strony oczywiście mówimy o planach zdjęciowych i tak dalej, niedawno dostaliśmy informację, że produkcja Falcon i Winter Soldier została wstrzymana. Co prawda na tym końcowym etapie, więc tam jeszcze powiedzmy nie jest to...
Coś tam to pewnie da się w studiu pewnie będzie się dało dorobić czy takiego, ale mimo wszystko plan zdjęciowy w Czechach został zamknięty. Tam. Więc
a to jest
co
początek
dalej?
Na dobrą sprawę, dokładnie. Nie? A plany to jest jedna kwestia, ale druga kwestia jest jeszcze taka, że przecież no są te wszystkie firmy, które robią CGI, które produkują, nie wiem, rekwizyty, które produkują stroje, te wszystkie firmy, które gdzie na dobrą sprawę praca polega na siedzeniu w biurze, nie? Za kubiklem. I to wszystko prawdopodobnie będzie w tym momencie zamykane, albo już jest zamknięte, więc w momencie, w którym teraz, nie wiem, Marvel robi jakiś film, no to w zasadzie nie ma gdzie outsourcować tego swojego CGI, no bo firmy są zamknięte, nie? Więc trzeba to przesuwać. I my sobie niedawno spekulowaliśmy oczywiście o tym, że no tam może Scott Derrickson się pożegnał z Doktorem Strange'em, bo tutaj terminy były zbyt napięte i tak dalej. No w tym momencie to nie był nawet problem, nie? W kontekście tego, co teraz stoi przed. Chociażby właśnie Marvel Studios, które ma ten grafik tak bardzo napięty, z jednej strony seriale. Widzimy, że to wpływa już nawet na produkcję seriali, a jeszcze są filmy, jeszcze są te rzeczy, wiesz, nie mówiąc już w ogóle o tej preprodukcji, gdzie na dobrą sprawę jest najwięcej tej takiej papierkowej roboty, załatwiania rzeczy.
Gdzie masz kupy statystów na przykład, których musisz często do niektórych scen w jednym miejscu brać. Widziałem ostatnio zdjęcia z Matrixa, gdzie tam jakieś, wiesz, na ulicach kupy statystów, wiesz. Przecież takie rzeczy automatycznie będą wstrzymane zaraz. Ja się nie zdziwię, jak na przykład Venom 2 będzie zaraz opóźniony, bo zdjęcia ciągle trwają, jeżeli się nie mylę, a no CGI raczej do tego trzeba sporo zrobić. I tak ja się dziwiłem, że Venom w tym roku wychodzi, a oni jeszcze zdjęcia mają, to znaczy, że te CGI trzeba naprawdę szybko robić. Zakładam oczywiście, że już część może go urobić i tak dalej, ale no siłą rzeczy część to będzie kontakt z aktorami. Więc przy kontakcie z aktorami to siłą rzeczy nie mogą mieć tego jeszcze gotowego, skoro zdjęcia trwają. Więc kto wie, czy tutaj też nie będzie wstrzymania. Więc możemy widzieć poważny kryzys na rynku, na wszystkich rynkach, umówmy się, gospodarka będzie rypnięta na wszystkich rynkach, ale nasz kanał zajmuje się popkulturą i przede wszystkim kinem czy serialami i na tym rynku, który my omawiamy, możemy widzieć poważny krach. Nie tylko tak jak powiedzieliśmy w samych zarobkach filmów już nakręconych, ale w samej produkcji kolejnych dzieł.
Tak, no, szczególnie biorąc pod uwagę, że wytwórnie i nawet nie tylko wytwórnie, ale też, nie wiem, platformy streamingowe, takie jak Netflix, no, wszystko co zarobią, inwestują od razu w produkcję nowych treści, nie? Więc w momencie, w którym nastąpi teraz przestój, w którym nie będą mogli produkować treści, a jednocześnie nie będą mieli też pieniędzy, które będą spływać do nich, bo kina są zamknięte, nie wiesz, te wpływy będą dużo mniejsze, no to się robi naprawdę duży problem. I jasne, że większość tych wytwórni należy do jakichś jeszcze większych molochów, więc powiedzmy, to nie jest tak, że od razu padną czy coś, no ale na pewno to wpłynie na ich kolejne działania, nie? A jeszcze jedna rzecz, wiesz, bo bardzo często też pewnie o tym pomówimy, o streamingu w tym kontekście, ale no, to jest też z jednej strony na pewno platformy takie jak Netflix mogą w tym momencie no, zgarnąć dużo więcej tutaj użytkowników z siłą rzeczy. Ale z drugiej strony właśnie, te platformy skupiają się przede wszystkim na produkowaniu nowej treści. W tym momencie produkcja nowych treści może być problematyczna, nie? Zacznie się go wielkie kupowanie prawdopodobnie.
Co, tylko wydaje mi się, że właśnie jeśli chodzi o Netflixa, który już się tak rozepchał łokciami na rynku, myślę, że oni raczej zyskają na tym niż stracą. Już widziałem te pierwsze już wyniki Netflixa, które nagle zaczęły dziwnie rosnąć, kiedy ludzie muszą siedzieć w domach. A jak pamiętamy przed wielu lat, znaczy przez wiele lat, mieliśmy wyniki oglądalności, to tak, nowe treści są bardzo ważne, ale co było bardzo oglądane na Netflixie, jak było The Office, Przyjaciele, te takie, wiesz, najbardziej popularne seriale, które były tam od dłuższego czasu, niekoniecznie najnowsze produkowane treści. Więc no, Netflix... Jasne, będzie miał z tym problem, ale z drugiej strony, ponieważ wszyscy będą mieli z tym problem, to dalej będzie to najlepszy coś, co najlepsze treści oferuje z domu.
No, to będzie wreszcie czas nadrobić tą Sabrinę albo coś innego. No właśnie, więc...
No właśnie, oni mają tak dużo tych treści, że myślę, że sporo ludzi, które ogląda, ma Netflixa, ale ogląda od święta, teraz twierdzi, no dobra, nie widziałem jeszcze trzeciego sezonu Stranger Things, czy coś tam. Więc Netflix raczej, wydaje mi się, ze wszystkich rzeczy, które będą traciły Netflix, jeżeli ja mam obstawiać w tej chwili, jak będzie wyglądało i graf, no to wszystko w dół, Netflix w górę. I skoro jesteśmy jeszcze przy streamingu, to chciałbym się na chwilę zatrzymać. Disney Plus. Oni nie są w najlepszym miejscu, bo oni zaplanowali swój wielki rozruch na ten rok. I wydaje mi się, że gdyby koronawirus rypnął za rok, kiedy oni już by mieli tych treści trochę naprodukowanych i umówmy się nakręconych, bo do powiedzmy stycznia, czy w tym momencie jak mamy marzec, kiedy to się naprawdę rozruszało w Europie czy w Stanach, myślę, że mieliby już nakręcone naprawdę sporo, mieliby pewnie Hawkeye'a nakręconego, mieliby naprawdę sporo, pewnie jakąś Miss Marvel, generalnie to co jest na kolejny rok, to Disney Plus prawdopodobnie eksplodowałby dużo bardziej niż mógłbyś myśleć. Miałbyś Marvela, na którego nie możesz chodzić do kin, ale w domu na Disney Plus. Problem jest taki, że jeszcze to nie ruszyło i wydaje mi się, że jak do tej pory mówiliśmy, jak Disney Plus rozwija się jak popieprzony i zaraz tu Netflixowi będzie po piętach deptał i go kosił, wydaje mi się, że koronawirus może niekoniecznie sprzyjać na tą chwilę Disney Plus, bo te świetne ich nowe treści, tak jak mówiłem, mogą zostać opóźnione, a Disney w przeciwieństwie do Netflixa bardzo bazuje na tym, że zaraz zaczniecie dostawać wysokiej jakości treści. Póki co, jak mówiliśmy, to działa, jak mamy te animacje i tak dalej, które możemy dzieciakom puszczać i do pewnego stopnia to i tak będzie działało i to, że dzieciaki mogą zostać w domu, możesz im puścić no, te wszystkie produkcje Disney, które były do tej pory, ale problem jest ich taki, że jest ich stosunkowo mało i to w porównaniu do bazy Netflixa nie wystarczy na tak długo, jak mogłoby się wydawać.
No, jedyne w zasadzie dobra wieść jest taka, że Mandalorian sezon drugi skończył tutaj zdjęcia. Oczywiście
ale,
jest jeszcze cała
postprodukcję.
No. Tak, no ale przynajmniej zdjęcia mają skończone. Zresztą wiesz, oni i tak przynajmniej wystartowali, więc to jest ten plus, że oni przynajmniej, wiesz, już sporo osób ma już to w domach, więc no. Jakaś część osób będzie to oglądać. Myślę, że w Warnerze sobie plują
brody,
że
z HBO Max
nie wystartowali do tej pory.
Tam mają problem,
bo
na pewno.
Z ich biblioteką myślę, że też mogliby tutaj na tych niezbyt dobrych...
Ale pewnie HBO Go, póki istnieje, myślę, że będzie całkiem dobrze sobie radziło, no. Więc Warner nie jest w takim tyłku, jak można było. Na pewno żałują, że HBO Max jeszcze nie ruszyło, bo na pewno by teraz był na nie boom spory, no ale tak jak oni mają jeszcze swoje dojścia, więc nie są w tak złej sytuacji. Myślę, że jak potem będą słupki pokazane, to HBO Go nagle będzie cieszyło się trochę większym zainteresowaniem niż do tej pory.
No dobra, wrócimy jeszcze za moment do tego tematu. To jeszcze wróćmy na chwilę do samego box office i naszych typowych tematów. Mówiliśmy o niezbyt dobrym wyniku Onward, natomiast teraz dla odmiany pomówmy o z kolei bardzo dobrym wyniku pewnego filmu, mianowicie The Invisible Man, Niewidzialny Człowiek. Film za 7 milionów dolarów, w tym momencie już ma na koncie 102 miliony dolarów. I oczywiście... Też był pewnie, wiesz, producenci woleliby, żeby jeszcze... to źle zabrzmi. Producenci woleliby, żeby ta epidemia się nie wydarzyła. No wiadomo, że woleliby,
tak,
nie? Chodzi o to, że no, ten film pewnie też straci trochę na tym, że oczywiście ta epidemia postępuje. Natomiast, no wiadomo, no, już można i tak odtrąbić sukces w tym wypadku, nie? Szczególnie, że patrząc po spadku z weekendu na weekend, bo zwykle horrory mają spadki na poziomie jakichś tam 60%. Zwykle ci fani horrorów idą w pierwszy weekend, a potem już te filmy sobie wegetują w kinach. No w tym wypadku spadek miał to 46%, więc bardzo widać wyraźnie, że ten film nie zarabia jak typowy horror i nie ma tych spadku jak typowy horror, co myślę, że świadczy o tym, że zwyczajnie zgarnął tę publikę, która nawet niekoniecznie tylko i wyłącznie horrory ogląda. No nie jest to największy sukces, jaki miał Blumhouse, nie jest to największy sukces w ogóle, generalnie jakie mają horrory, ale jak na mały, wiesz, 7-milionowy film jasne, Elizabeth Moss nie jest, wiesz, anonimową aktorką, ale no nie jest największą gwiazdą w tym momencie na pewno. To jest naprawdę, wydaje mi się, duży, duży sukces. Nic dziwnego, że Blumhouse chce iść tutaj za ciosem.
No siłą rzeczy horrory to zawsze filmami niskiego ryzyka i nawet w przypadku epidemii, tak długo jak nie zamkną wszystkich kin w kraju, jak zdarzyło się teraz w Polsce, tak jak mówię, o czym zaraz pogadamy, to ciężko, żeby nie zarobiły. Jakby wystarczająco ludzi na to pójdzie i tak zawsze możemy założyć, że ten film byłby dużo większym hitem. Bo byłby. Do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Ale no to jest horror za 7 milionów. Więc jeżeli Onward dojdzie do tych 100 milionów, a pewnie dojdzie, to dalej będzie średnio. Jak na film Pixara. No tutaj 7 baniek, 100 milionów, no to już jesteśmy... Ale to też wyhamuje. To też wyhamuje i na razie są niskie spadki, ale prawdopodobnie zobaczymy, że i to wyhamuje, no bo siłą rzeczy to się też na nich odbije. Ale tak, to są filmy niskiego ryzyka i dlatego wydaje mi się, że te firmy tańsze dalej mogą być wprowadzane do... Dalej mogą być wprowadzane do kin, no bo... Hej, tyle ludzi, ile pójdzie, i tak zarobimy, i to będzie cały czas lepsze niż przesuwać, nie?
Tak, no, gadaliśmy jakiś czas temu o tym, jak to się nazywało? Fantasy Island, które, wiesz, bez żadnej promocji, z bardzo niskimi ocenami, i tak ma w tym momencie 45 milionów dolarów na koncie, wiesz, przy budżecie też chyba 7 milionów, czy coś takiego, nie? Więc połowę mniej niż Invisible Man. Ale to, co jest jeszcze istotne, no to, że to najprawdopodobniej będzie ta kolejna droga, którą sobie będzie tutaj Blumhouse z Universalem będą sobie iść, bo oni oczywiście od czasu do czasu mają ten taki cykl filmów, który im się naprawdę dobrze sprzedaje, nie? Dużo lepiej niż pozostałe filmy. Mieli tą serię Insidious, która gdzieś tak do trzeciej części się sprzedawała naprawdę rewelacyjnie, mieli Paranormal Activity, mieli co tam jeszcze? No nie wiem, teraz akurat mi wyleciał z głowy, no ale teraz w tym momencie, jeśli robią film Niewidzialny Człowiek o niekoniecznie, wiesz, popularnej postaci tutaj z katalogu Universal, i od razu planuje, od razu jest mowa o tym, że tak, ma być, w planach mają przynajmniej kilka projektów. Z tego, co czytałem, angażują do kilku różnych projektów, kilku różnych twórców, po prostu będą, wiesz, wybierać, który projekt im się najbardziej podoba. Mówi się o Narzeczonej Frankensteina, być może John Krasiński na przykład będzie maczał w tym palce, mówi się cały czas o jakimś projekcie, który miałby produkować James Wan. Teraz ogłoszono wczoraj dosłownie ogłoszono, że będą robić Drakulę chociażby. I to też będzie Drakula w takim ujęciu jak ten Invisible Man, czyli we współczesności, z troszkę innym, powiedzmy, podejściem do tego materiału źródłowego. Więc ciekawe, czy to im zażre, nie, w tym momencie. No bo jest szansa oczywiście na to, że od czasu właśnie końca lat 90., kiedy była ta wielka fala, no nie taka wielka, ale była fala, powiedzmy, ekranizowania znowu klasycznych historii, klasycznych potworów Uniwersalu. I te filmy nawet nie miały całkiem niezłe wyniki. No to minęło właśnie 20 lat. To jest dobry okres przerwy na to, żeby podejść znowu do tego samego tematu, tylko że tym razem w inny sposób. To też jest ciekawe, że wtedy mieliśmy falę tego, żeby robić te filmy w jak najbardziej barokowy sposób, z jak największym rozmachem i jak najwierniej tutaj zgodnie z materiałem źródłowym. A obecnie publika się takim podejściem mocno zmęczyła i najwyraźniej preferuje, wiesz, na mniejszą skalę tutaj i z troszkę innym zacięciem do tego, co moim zdaniem jest bardzo, bardzo, bardzo dobrym wynikiem i zresztą dobrym prognostykiem, że można robić tego typu, wiesz, małe filmy i jednocześnie, no nie wiesz, nie pompować budżetu niepotrzebnie, co zresztą na czym się Universal przejechał całkiem niedawno. Dobra, i teraz w zasadzie, teraz jeśli chodzi w zasadzie o premiery, poza tym dalej Bad Boys zarabiają 415 milionów w tym momencie, to jest w ogóle sukces Sony, to tak kompletnie znikąd. Call of the Wild, czyli ten film tutaj z psem CGI i Harrisonem Fordem, mam nadzieję, że nie wiecie CGI, 100 milionów dolarów, co byłoby naprawdę świetnym wynikiem jak na film z Harrisonem Fordem i psem. Ale problem jest taki, że budżet tego filmu wynosi 135 milionów dolarów.
Bo pies CGI kosztował.
Potem właśnie pies CGI kosztował, no tak. No ale to jest film, który powinien iść na Disney+, szczerze mówiąc, no ale okej. Okay. Cieszy mnie też to, że Emma zarabia całkiem nieźle ten nowy film z Anią Taylor-Joy, 21 milionów, co pewnie ten film, nie wiem ile kosztował, milion może, dwa. To też jest niezłym wynikiem. Ale
kostiumy plus aktorzy i tyle.
No. Myślę, że tak. Zresztą nawet aktorzy nie są tam, wiesz, pierwszoligowi, może poza główną bohaterką. No dobra, to pomówmy jeszcze o zapowiedziach, zanim jeszcze wrócimy do tego nieprzyjemnego tematu, to pomówmy o samych zapowiedziach, bo teraz tak, jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że Mulan, która też w naszych tutaj prognozach jeszcze pod koniec roku miała być jednym z tych filmów, który będzie pewnie zarabiał najwięcej, no bo Chiny, no bo własność Disneya i tak dalej, a później pojawiły się te prognozy Box Office Pro, które sytuowały otwarcie w USA na poziomie 60 milionów dolarów, może mniej nawet, co, przecież mówiąc, mocno mnie tutaj zaskoczyło, ale z drugiej strony zewsząd było słychać oczywiście tutaj narzekanie na to, że to nie jest tak jak w kreskówce, nie? Że niektóre postacie są zmienione, że niektórych nie ma, że nie ma piosenek i tak dalej. Sporo narzekań w związku z tym filmem. Poza tym też, tak jak gadaliśmy, Mulan no nie jest tą najpopularniejszą tutaj kreskówką, filmem animowanym Disneya. Ale co ciekawe, niedawno, najpierw Box Office Pro podwyższyło swoją prognozę i w tym momencie widełki już są 50-80 milionów dolarów, więc już brzmi to dużo lepiej. No i Deadline podało niedawno, że otwarcie Mulan miałoby wynieść według tutaj ich prognoz od 80 do 90 milionów plus. Co już jest takim wynikiem, który byśmy zakładali, nie? Gdyby tutaj żadne inne czynniki nie wchodziły w grę.
A w Chinach premierę przesunięto jednak.
Tak. Co więc, jest dosyć...
Sezonne. Nie wiemy, jak to się odbije na piractwie i tak dalej, ale widać, wolą przesunąć. Z tym, że ja chcę jedną rzecz zaznaczyć, no to możemy sobie od razu odhaczyć drugą rzecz. Black Widow w tej chwili ma prognozy na 120 milionów. To jest wysoko, to jest tak dużo wyżej, niż bym myślał, ale z drugiej strony, tak sobie myślę, no dobra, od jakiegoś czasu nie było filmu Marvela, wiemy, że oni umieją w promocję, ludzie są trochę wygłodniali tego, normalnie może ten film by nie zarobił tyle zaraz po dużym filmie, ale ponieważ, tak jak mówię, już jest trochę ludzie zatęsknili, to może miałoby takie otwarcie. Chcę tylko przypomnieć o jednej bardzo kluczowej rzeczy. Sposoby mierzenia tych otwarć polegają na chociażby sprawdzaniu tego, jak sprzedają się bilety przedpremierowe, po patrzeniu, jak inne filmy otwierały się w podobnym okresie, z podobnymi aktorami w stosunku do tego, ile biletów przedpremierowo zamówiono i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie sposoby nie biorą niestety pod uwagę czegoś, co nazywa się epidemia koronawirusa. One nie da się zmierzyć, jak otworzył się film w zeszłym roku w podobnym sezonie z podobnymi aktorami, jak był wirus, bo nie było. Więc bardzo ostrożnie podchodziłbym do wszelkich prognoz, które obecnie się pojawiają. Nawet Onward próbowali już szacować pomimo wirusa na 50 milionów z hakiem, otworzyło się na 39. Nie wiemy, co będzie w maju. Może faktycznie zrobi się cieplej i faktycznie epidemia wyhamuje. A może nie. Jakby to cały czas tylko założenia. Mulan wychodzi już pod koniec tego miesiąca. Ja szczerze mówiąc nie wierzę w tak wysokie otwarcie na tę chwilę. Kto wie, czy jak w Polsce zamknęli kina, czy w Stanach nie zamknął kin. W Polsce zamknęli go już na 2 tygodnie. Już wchodzimy de facto w premierę Mulan. Jeżeli w Stanach zrobią to samo, premiera się opóźni. Nawet jeżeli się opóźni, może nie zamknął wszystkich, może w kilku Stanach zamknął. To cały czas rypnie po budżecie, po otwarciu jak cholera. Więc nasza zabawa w analizowanie box office'u i nadchodzących otwarć, wydaje mi się, że została w tym momencie bardzo utrudniona. I tak jak mówię, możecie czytać o najróżniejszych szacunkach. Miejcie uwagę na to, że metody mierzenia tych szacunków nie są w stanie zakładać wirusa i dlatego mówię, nie zdziwmy się, jeżeli okaże się, że będzie 80, 90, może więcej, a potem otworzy się 60, o ile się otworzy.
O ile będzie miało gdzie się otworzyć.
Dokładnie.
Zaraz po Black Widow w tym samym miesiącu ma swoją premierę też F9, nie? Kolejna część Szybkich i Wściekłych, która też liczyłaby, myślę, na solidne otwarcie i w USA, i w reszcie świata. No ale właśnie pytanie, jak ta sytuacja się będzie rozwijała. Na razie wszyscy zakładają, że w maju być może już sytuacja, powiedzmy,
no bo cieplejsze miesiące zwykle hamowały epidemię, zwykle spadały. Pytanie, ale nie mamy pojęcia, czy ten wirus zadziała tak samo. To są tylko teorie.
No właśnie, więc ciężko w tym momencie to stwierdzić. No zobaczymy, im bliżej będziemy premiery, tym myślę, że będziemy mogli więcej coś powiedzieć. W międzyczasie czekamy jeszcze, zobaczymy jak otworzy się New Mutants na przykład. To jest... Chyba już nie przesunął tego filmu.
To byłoby takie zrzędlenie losu fatalne.
Ale to jest ten film, który wiesz, no, jeśli w USA oczywiście kina dalej będą otwarte, jakby sytuacja będzie taka jak teraz, powiedzmy, no to wrzucą to do kin i kto będzie miał pójść, to pójdzie. To jest akurat ten film, który wiesz, bez większego
ryzyka. A może ugra na tym, bo może poprzesuwają inne rzeczy i okaże się, że jedyna nowość to nie miał.
Jedyna rzecz dla dużej grupy widzów. No może tak być, nie? Zobaczymy. W każdym razie może jednak dobrą decyzją byłoby to wrzucić na streaming w tym wypadku, no ale już trochę późno. Dobra, to przejdźmy w takim razie do Polski, bo tutaj oczywiście nie mamy żadnych wyników jeszcze, jak ewentualna tutaj sytuacja wpływa na wyniki finansowe, ale już dostaliśmy też pierwsze, powiedzmy, symptomy tego, że no jest poważnie, bo po pierwsze film, który już miałem okazję zobaczyć i na który osobiście też bardzo ciekawi, byłem bardzo ciekaw generalnie, jak publika go przyjmie, czyli W lesie dziś nie zaśnie nikt, pierwszy polski slasher. Premiera została odwołana, nie? I nie, że przesunięta i tak dalej. Znaczy, przesunięta, została odwołana na razie do jakiegoś tam terminu, który zostanie ogłoszony, nie?
Jak dobrze rozumiem, to po prostu wytwórnia została poinformowana o tym, że kina zostaną zamknięte jeszcze zanim dzisiaj dowiedzieliśmy się, że kina będą zamknięte. I jakby oni nie przesunęli tej premiery, bo chcieli ją przesunąć ze względów finansowych, tylko był komunikat, że przesunęliśmy, bo nie mamy się gdzie otworzyć po prostu, bo kina są zamknięte. Ale jak dobrze rozumiem, to nie była decyzja, tak jak w przypadku Bonda na przykład, finansowa, czyli są otwarte, ale przesuwamy, bo lepiej zarobimy później.
To możemy też gdybać, nie? Kto wie, czy sami z siebie jej nie przesunęli, albo
możliwe.
Nie, bo ciężko mi powiedzieć generalnie, na jaki wynik tutaj twórcy liczyli, czy że będzie to film, który kampania jest całkiem spora, szczególnie jak na polskim filmie.
Tak.
Widzę jakieś, wiesz, banery, plakaty i tak dalej.
W Warszawie idąc do Arkadii i centrów handlowych są plakaty ogromne przed wejściem do, czy billboardy, czy jakieś ekrany. Najróżniejsze rzeczy, więc jak najbardziej.
No, więc pytanie, czy i tak by tutaj nie zmienili, ale fakt, ja widziałem, że Julia Wieniawa, która jest gwiazdą tego filmu i aktorką grającą główną rolę, publikowała na Instagramie info o tym, że no przesuwamy, bo kina zostaną zamknięte, zanim jeszcze oczywiście ogłoszenie poszło, więc albo Julia Wieniawa ma wtyki po prostu w ministerstwie, albo poszedł komunikat.
Te wnioski moje są.
No właśnie. I oczywiście mamy zamknięte kina. I teraz pytanie. Jak tutaj oceniasz tę decyzję w tym momencie?
No właśnie, ja bym chciał zacząć od takiego mikroapelu do naszych widzów, bo ja wiem, że generalnie, szczególnie w Polsce, mamy takie bardzo silne działanie wewnętrzne, ruchy antyrządowe, bez względu na to, jaka partia w danej chwili rządzi. I jakiekolwiek ograniczanie naszej wolności, szczególnie po latach PRL-u, które zresztą nie wszyscy w nim żyliśmy, ale myślę, że masa osób odziedziczyła ten element, że tak powiem, sprzeciwu, powodują, że na jakiekolwiek działania naszej wolności reagujemy, rząd nam ogranicza wolność, zbytnia panika i tak dalej, i tak dalej. I chcę tylko przypomnieć, że bez względu na to, co się myśli o obecnym rządzie, to ustawa o koronawirusie została poparta przez całą opozycję również. Więc w tym momencie z jakiejkolwiek strony mamy sympatię czy antypatię w przypadku naszych rządzących i decyzji, które są podejmowane, to za decyzjami generalnie podejmowanymi w kwestii koronawirusa obecnymi, czy spóźnionymi, czy nie, to już jest inna kwestia, no stoi cały rząd, bez względu na że tak powiem, barwy partyjne.
I no, cały Sejm, tak? No, bo cały Sejm, w rządzie są ludzie z jednych barw.
No tak, tak, cały Sejm, o tym chciałem powiedzieć. Parlament, tak. Mhm. I zresztą Senat. I w tym momencie tego typu decyzje ja absolutnie pochwalam. I dlatego chciałbym, to mówię, mikroapel do naszych widzów również, no jak mały zasięg mamy, żeby się temu nie buntować, żeby zostać w domach. Gadaliśmy o Netflixie, na Steamie wychodzą fajne gry, na PS-ie dalej mamy fajne gry. Jeżeli nie musicie iść z jakiegoś powodu, akurat nie musicie iść do pracy, albo wracacie z pracy, albo jesteście w wieku, w którym nie chodzicie do pracy i chodzicie do szkół, więc nie chodzicie, bo wam szkoły właśnie zamknięto, to nie idźcie się spotkać ze znajomymi w ramach, nie wiem, jakiegoś sprzeciwu, buntu, czy jakoś pokazania, że się nie boicie, tylko zostańcie w domach, ponadrabiajcie seriale, ponadrabiajcie filmy, może książki, cokolwiek
napisy
macie.
Napisy końcowe.
Napisy końcowe możecie ponadrabiać, bo to jest autentycznie dobry ruch, dlatego że czy jest to może być trochę nad wyraz, wiecie, trochę za duża panika? Tak, ale chciałbym przypomnieć, co się dzieje teraz we Włoszech, gdzie podeszli do tego bardzo luzacko i stwierdzili, że mają trochę na to wywalone. Tam mamy ponad 600 zgonów obecnie na zaledwie ile? Ponad 8 tysięcy osób, które wyzdrowiało. To nie jest dobra statystyka na tą chwilę. I ja się absolutnie z tym zgadzam i popieram rękami i nogami zamykanie szkół, zamykanie uczelni, zamykanie kin, zamykanie teatrów, filharmonii, muzeów, jak się dowiedziałem również. W wielu miastach muzea są zamknięte. W sensie, jak rozumiem, pracownicy dalej mają pracować tam, jeżeli mogą, ale nie, grupy odwiedzających nie mogą, prawda, przychodzić, żeby ograniczyć ilość ludzi, która się przewija przez dane miejsce. No, są jeszcze inne instytucje, które uważam, że powinny zostać zamknięte, jak są zamykane w innych krajach. U nas niekoniecznie, ale to już jest jakby inna kwestia i nic na to nie poradzę. Ale tak, absolutnie jakby tą decyzję popieram. No, recesja i problem gospodarczy rypną na całym świecie. Jakby tego nie unikniemy. Ale przez takie lekkie panikowanie i działanie nad wyraz, no lepiej trochę nad wyraz niż trochę za mało, bo będziemy mieli Włochy po prostu.
Tak, nie, no wiadomo, nie, no na pewno wszystkie te instytucje tutaj kulturalne, które wpisują się w to ogłoszenie, no stracą na tym, wiadomo, nie? Natomiast my jako odbiorcy, no nic na tym nie tracimy na dobrą sprawę, no my mamy tyle mimo wszystko możliwości do wyboru, mamy tyle treści zewsząd w zasadzie, że można naprawdę sobie odpuścić wyjście do kina. No, jeśli ktoś nie widział Niewidzialnego Człowieka jeszcze, no trudno, ale myślę, że jeszcze zdąży obejrzeć, miejmy nadzieję. Natomiast no pod tym względem wydaje mi się, że nie ma... Najpierw zbuchać na zimne po prostu.
Dokładnie.
Jakby, no, tak naprawdę nic na tym, my osobiście na tym dmuchaniu na zimne nie tracimy, nie? Więc już mówiliśmy o tym, jak kina są, mogą być niebezpieczne pod tym względem, nie? Jak, nie mówiąc już w ogóle, że wiele kin jest w galeriach handlowych, które siłą rzeczy też są wielkimi skupiskami ludności losowej, międzynarodowej w zasadzie bardzo często.
Mamy informację, że jest dosyć prawdopodobne, że w przyszłym tygodniu również centra handlowe też mogą być zamknięte i uważam, że to też byłaby dobra decyzja. I chcę tutaj jeszcze jedną rzecz uwagę zwrócić dla wszystkich, którzy narzekają, że tutaj mają siedzieć w domu i narzekać. Wiecie, żyjemy w czasach, w których siedząc w domu macie cały czas dostęp do znajomych, macie cały czas dostęp do potężnych baz filmowych, macie VOD, macie streamingi, macie gry, macie kupę rozrywki siedząc w domu. Chciałbym przypomnieć, że zaledwie kilkadziesiąt lat temu, jeżeli byłaby epidemia, to moglibyście siedzieć w domu i czytać w kółko te same książki, które mieliście jeśli, albo nie wiem, modlić się. Więc w tym momencie naprawdę mamy komfortową sytuację i nasze te samonarzucone niejako kwarantanny lub te pseudo-kwarantanny domowe naprawdę nie są straszne.
No mówię, wielu z nas nie zwróci uwagi nawet za bardzo. Jakby, tryb tutaj konsumowania rozrywki się jakoś bardzo nie zmieni, nie? No jasne. W ten weekend miałem się wybierać do kina, pewnie no nie wybiorę się.
No ja chciałem zobaczyć wreszcie, ale też no nie zobaczę, trudno.
No nie zobaczę, natomiast poza tym, no i tak bym siedział, wiesz, w piwnicy i grał w grę, albo, albo się dzisiaj, tutaj nagrywał napisy, więc no.
Dzisiaj jest premiera Ori and the Will of the Wisp. Fantastyczna pierwsza część, mam zamiar ograć dwójkę, mając okazję, więc...
No my pykamy cały czas w Original Sin, więc mam jeszcze grania na przynajmniej parę wieczorów, także spokojnie myślę, że damy sobie radę. Także tutaj popierając swój apel, bądźcie bezpieczni. Tak, lepiej zostać w domu, myć ręce. Tak,
myć ręce, nie dotykać twarzy, jak nie musicie.
Jezu, to jest najgorsze po prostu. Ja cały czas siedzę. To po prostu...
Oczy non-stop, zaswędzi cię, coś kurde, coś ci musisz wytrzeć.
Ja wiesz, siedzę i patrzę w monitor, coś robię, to po prostu, wiesz, macam ten twarz jak debil po prostu.
Ja, podobnie.
I to bezwiednie zupełnie, nie? Tak. Więc nie wiem, skombinujcie z jakieś brzele antybakteryjne czy coś, chociaż pewnie już nigdzie nie ma, znając życie.
Nie, raczej nie macie wielkich szans na to, ale...
No może macie gdzieś i nigdy nie było okazji ich użyć, bo po prostu ktoś kupił i postawił i nigdy nie użył. I teraz jest jeszcze, wiesz, ważny.
I ta panika sklepowa też nie jest głupia, w sensie, jeżeli możecie sobie zrobić krótki zapas wody i tak dalej. Nie po to, żeby, wiecie, na jakieś straszne epidemie kwarantę się przygotować, tylko dalej, żeby
chodzić, no.
Zredukować wychodzenie. I nie odwiedzajcie dziadków. Wiem, że to normalnie jest bardzo złe. Zadzwońcie, dziadków trzeba, tak, odwiedzać. I generalnie miło babci, dziadkowi, jakich odwiedzacie. Ale teraz zadzwońcie.
No,
generalnie ich nie odwiedzajcie.
No i jeśli... no właśnie. I ja dzisiaj w ogóle widziałem tłumy ludzi, którzy wykupowali papier toaletowy. Nie ryż, nie makaron, nie wodę, tylko papier toaletowy, więc zakładam, że to jest artykuł, to będzie pierwszej potrzeby, więc
to taki... Jak o tym powiedziałeś, zaswędział mnie przy oku.
No, to śmiejemy się tutaj oczywiście, żeby nie było zbyt ponuro, no ale bo taka jest sytuacja. Generalnie, no wiadomo, w tym momencie... To, co się dzieje w tym momencie, no wpłynie w zasadzie na wszystkie wydarzenia kulturalne do końca roku.
I już, wiesz, całą gospodarkę wszystkich krajów.
Tak, no, wiadomo, to inna kwestia, ale nawet tutaj z tej naszej panieczki rzeczy, no to w tym momencie to wszystkie, wiesz, imprezy kulturalne, jakieś konwenty i tak dalej. Ja planowałem się wybrać na festiwal piwny Beer Geek Madness, oczywiście też został przesunięty na czas nieokreślony.
No tutaj cały czas rozmawiamy o Pyrkonie, na który obaj jesteśmy zaproszeni i obaj oczywiście mamy tam swoje występy, zresztą mamy razem prowadzić pewną prelekcję i tak dalej, z tym, że na tą chwilę Pyrkon nie jest przełożony, to dla wszystkich, którzy jadą, nie wiem, chcieliby się z nami tam spotkać, ale dostaliśmy dzisiaj informację, że no, sytuacja jest monitorowana, tak? Pyrkon jest na początku maja, ale kto wie, jak to będzie, jeżeli na początku kwietnia dalej będzie wszystko wyglądało na to, że no, lepiej unikać masowych zgromadzeń, no to wiemy, że do gdzieś w pierwszym tygodniu kwietnia dostaniemy informację, czy sam Pyrkon nie zostanie przełożony. I ja uważam, że no, na tą chwilę nie mogę powiedzieć, że dobrze, bo kto wie, może w maju już będzie lepiej, ale jakby jeżeli nie, no to absolutnie, no, Pyrkon jest takim miejscem ze wszystkich, wiecie, tam średnio 40 tysięcy ludzi się przytacza i to z całego świata jeszcze trafiają, więc to jest akurat taka impreza, którą bardzo, bardzo trzeba uważać.
No właśnie, no ja bym powiedział, że tutaj zgodnie z tą ideą jednak dmuchania na zimne, myślę, że większe szanse są na to, żeby się tam jednak nie pojawiać niż pojawiać. Nie?
No i dlatego wolałbym też, żeby ją przełożono, bo maj jest jednak blisko.
Szczerze mówiąc, aż mnie to dziwi, że jeszcze, wiesz, nie było żadnych ustaleń w tej kwestii, szczególnie, że w Poznaniu akurat te decyzje były do tej pory podejmowane
bardzo,
wcześniej,
tak,
niż wreszcie kraju, nie?
Szkoły szybciej zamknięte.
Patrząc na to, że no, na całym świecie w tym momencie duże imprezy, większe niż Pyrko nawet w tym momencie się odwołują i, wiesz, no to bezpieczeństwo przede wszystkim. Nie wiem, South by Southwest, który jest no, ogromnym festiwalem filmowym, gdzie co roku zjeżdżają się gwiazdy i są prezentowane filmy premierowo i tak dalej, no i został odwołany, nie?
Mówi się, prawda, o tym, że festiwal w Cannes może być odwołany cały czas.
No. Zdaje się, że jakiś event, który dzieje się zaraz przed Cannes, został odwołany, więc to by świadczyło o tym, że najpewniej sam festiwal w Cannes również. Tam jest ten problem, że zdaje się, że nie są ubezpieczeni na odwołanie z takich niezależnych przyczyn, więc pewnie dlatego tam jeszcze trwa decydowanie się, ale też bym nie obstawiał raczej, że to się odbędzie. No, w takim roku żyjemy. No, ten 2020 miał być przełomowy pod tym względem, że to miał być taki przejściowy rok, nie? Zanim studia wytwórnie wytoczą największe działa i tak dalej.
Że pewnie będzie trochę niższy box office, bo wiecie, największe hity poszły w 2019, więc spodziewajmy się odrobinę niższego box office'u i jak usłyszycie, że ktoś będzie mówił wam, że to jest gorszy rok i kino upada, czy coś takiego, to miejcie na uwadze, że wielkie hity już były, czy coś takiego. No w tym momencie, jeżeli ktoś powie, że kino upada, Może mieć rację, ale z dupy innych powodów w tym momencie. Ostatnia
rzecz, którą możemy się tutaj zastanowić, to właśnie to, czy nawet jeśli sytuacja się unormuje, wszystko wróci, wiesz, do normy. I tak jak wspomniałeś wcześniej, no wiadomo, że to nie będzie norma na zasadzie, będzie dokładnie tak jak teraz,
to
bo konsekwencje będziemy
lata
czuć.
Lata zajmie odbijanie
tak,
tego.
Ale umówmy się, że mniej więcej wraca wszystko do normy do takiej normy, że mamy czas i pieniądze, żeby znowu korzystać tutaj z instytucji kulturalnych i tak dalej. Pytanie, czy wiesz, sytuacja, w jakiej jesteśmy teraz, nie sprawi, że generalnie, wiesz, przyzwyczajenia ludzi się zmienią i masa osób jednak się zaprzyjaźni, wiesz, ze streamingiem, jednak się zaprzyjaźni z cyfrową dystrybucją gier, filmów i tak dalej. I nie będzie miała interesu, żeby już wracać specjalnie do tych kin.
To oczywiście zależy od tego, ile to potrwa. Jeśli mamy teraz kina w Polsce zamknięte na 2 tygodnie. Może to zostanie przedłużone, może będzie ograniczenie do ilości ludzi na sali, bo widziałem i takie propozycje, gdzie musi być odstęp na przykład między osobami na sali, więc to akurat w nowoczesnych kinach jest łatwe do wprowadzenia. W tych, gdzie nie ma dalej, jakichś małych kinach, ich ciężej, gdzie siadasz, gdzie chcesz. Ale w nowoczesnych kinach jest to spokojnie do wprowadzenia w Cinema City, czy Heliosach, czy innych tam multikinach, gdzie sprzedajesz bilet tylko powiedzmy z dwusiedzeniowym odstępem. Jasne, przyniesz mniej ludzi na sali, ale cały czas myślę, że kina wolałyby ten wariant niż być kompletnie zamkniętymi, prawda? Więc może będą tego typu jakieś zaostrzenia. No i mówię, zależy jak to długo potrwa, bo jeśli to potrwa dłużej, to co mówisz jest jak najbardziej zasadne. To może się okazać, że a może któreś ze studiów się przełamie i to, co miało pójść do kin, trafi jednak na streaming, bo zobaczą, że po prostu nie ma miejsca już w tym grafiku, żeby coś ugrać. Jedno pójdzie, drugie pójdzie i to może się zmienić, więc kto wie, jeśli do maja powiedzmy wszystko otworzymy na nowo, na maksa i będzie spokojnie. Wiesz, w Chinach w tym momencie, z tego co czytamy, to epidemia mocno wygasa. Tylko, że te szpitale są zamykane, te, które zostały prowizorycznie, czy jakkolwiek otwarte, ludzie są przenoszeni. Tylko chciałbym zwrócić dwie sprawy, jeśli chodzi o Chiny, zanim jeszcze tutaj wszyscy się poczują w nastrojach, że Chiny sobie poradziły, to my też sobie poradzimy. Pierwsza sprawa to taka, że rząd chiński na początku całej tej epidemii bardzo mocno się ukrywał. Bardzo starał ją tuszować. Więc ja jestem tak trochę sceptyczny do doniesień z Chin, na tego, jak oni sobie radzą. Ale nawet mając, załóżmy, że tak, że nie ma tu powodu, żeby im nie ufać. W Chinach, w momencie, kiedy jest głośnik na ulicy, który mówi macie zostać w domach, to ludzie zostają w domach, bo tak się przyzwyczaili, że trzeba rządu słuchać. We Włoszech, jak się dowiedzieli, że mają zostać w domach i dowiedzieli się, że ma być tam kwarantanna, zanim kwarantanna została tam nałożona, ludzie spierdzielili z miejsca, w którym ta kwarantanna miała zostać założona, żeby nie złapać się pod kwarantannę. Co, wiadomo, doprowadziło do tego, że rozwieźli wirusa po kraju jeszcze bardziej. W tym momencie absolutnie całe Włochy, kiedy nagrywamy ten materiał, całe Włochy są tak zwaną pomarańczową strefą. To tak pokazuje, że no trochę na zachodzie mamy mniej rygorystyczne podejście do tego, dlatego mówię, bardzo szanuję to, co się stało w Polsce, że naprawdę zostało to rygorystycznie wprowadzone, bo tylko bardzo rygorystycznymi działaniami i konkretnymi można doprowadzić do tego, co zakładam stało się w Chinach. I dlatego, tak jak mówię, w tej chwili ciężko mi przewidzieć, czy do maja wszystko będzie otwarte i znowu będziemy sobie działać tak, jak działaliśmy.
Nie, no widać, że wiesz, instytucje traktują to poważnie. Mam wrażenie, że duża część ludności też traktuje to poważnie, nie? Więc w ogóle mam przed sobą tweeta Jarosława Kuźniara, gdzie pisze o tym, że zamykanie szkoły po szkole, wyganianie dzieciaków z przedszkoli, wygaszanie imprez to czyste szaleństwo. Nie bądźcie jak Jarosław Kuźniar, zostańcie w domu i nawet jeśli widzę profil Cinema City promuje swoje filmy, to odpuśćcie sobie dzisiaj to kino najlepiej i zostańcie w domu i bądźcie bezpieczni.
Jasne, nie przeczę, że dało się parę rzeczy załatwić lepiej. No słyszę o akcjach, w których akademiki są zamykane i ludzie, którzy mieszkają na drugim końcu Polski, tak, dostają informację, wypłat na 2 tygodnie. To nie jest dobre przeprowadzenie
tej akcji.
Nie
robi się tego z dnia na dzień, no po prostu.
Więc jakby wolę to niż nic, ale jednocześnie nie mówię, że ta akcja została przeprowadzona dobrze. No, słyszysz w szpitalach, gdzie brakuje maseczek i pielęgniarki mówią, że mogą odejść od łóżek, bo nie mają maseczek. Nie zostało to przeprowadzone rewelacyjnie, ale cały czas wolę ostre działania niż brak działania.
No właśnie, więc to myślą może was zostawimy. I słuchajcie, dajcie znać, jak się zapatrujecie na tę sytuację. Być może są jeszcze jakieś aspekty czy kwestie dotyczące wpływu tej epidemii na branżę rozrywkową, ale też inne, o których chcecie nam dać znać, no to czekamy również na wasze komentarze. No i oczywiście zapraszamy was do komentowania. Ewentualnie możemy ten temat pociągnąć standardowo w formie osobnych materiałów. Był ze mną Skaragowski, myślę, Łukasz Stelmach i miejmy nadzieję, że się spotkamy przy następnej okazji powiedzmy w nieprzeszedzonym gronie, tak, że wszystko będzie okej.
Następny box office będzie omawiany już na zasadzie okej, jednak jest szansa, że tutaj otwarcie będzie lepsze, bo no. Oczywiście wiadomo, co to będzie oznaczało. Jakby nie martwimy się o pieniądze dla studia, które ma zarobić, tylko to, co będzie oznaczało, że ludzie mogą sobie spokojnie pójść do kina.
Tak, no właśnie. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Natomiast postaramy się co jakiś czas dawać update, tak, i dyskutować sobie o tym, co się dzieje. I oczywiście zachęcamy was do uczestnictwa również w tej dyskusji. Tymczasem żegnamy się z wami. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.